Stacja robocza na celowniku. 15 grudnia 2008 000. Bezpieczeństwo korporacji to obecnie już nie tylko ochrona styku z internetem czy poszczególnych segmentów sieci. To przede wszystkim roztoczenie parasola ochronnego nad stacjami roboczymi, które w niej pracują. Atakującemu znacznie prościej jest dotrzeć do końcówki, mogącej posłużyć jako swoiste proksy do pozostałych. Bezpieczeństwo korporacji to obecnie już nie tylko ochrona styku z internetem czy poszczególnych segmentów sieci. To przede wszystkim roztoczenie parasola ochronnego nad stacjami roboczymi, które w niej pracują. Atakującemu znacznie prościej jest dotrzeć do końcówki, mogącej posłużyć jako swoiste proksy do pozostałych. Tam z pewnością napotka już spore przeszkody i narazi się na szybkie wykrycie. Natomiast kompromitacja stacji pozwala na pominięcie wdrożonych w pocie czoła firewalli czy IPS-ów. Zwłaszcza, że gros firm odchodzi od komputerów stacjonarnych, przesiadając się na platformy mobilne. Takie podejście atakujących jest widoczne w badaniach trendów, gdzie można zauważyć wyraźną tendencję do przenoszenia ataków bliżej użytkowników. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom, firmy starają się stworzyć obraz tak zwany bezpiecznej stacji roboczej. Zadanie, niestety, nie jest łatwe. Nigdy nie zdarza się tak, aby w całej organizacji wszystkie komputery użytkowników były dokładnie takie same z punktu widzenia konfiguracji. Są zwykłe desktopy, które nigdy nie opuszczą biura, są wspomniane komputery przenośne, są też PDA łączące się w celu synchronizacji informacji z komputerami stacjonarnymi. Dlatego też pod uwagę należy brać przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście scenariuszy. Ale bezpieczna stacja to nie tylko oprogramowanie, lecz także odpowiednio sformułowana polityka bezpieczeństwa. Technologia będzie jednak odgrywała tutaj dużą rolę i dlatego na części technologicznej skupimy naszą uwagę. S. 128822. Nie każdy musi być adminem. Mówi się, że obecnie bezpieczeństwo stacji to mechanizmy na niej zaimplementowane, a więc w odniesieniu do komputerów użytkowników maleje rola zabezpieczeń brzegu sieci. W dużej liczbie korporacji większość użytkowników nie ma uprawnienia administratora na swoich komputerach, co pozwala na uniknięcie wielu problemów. Niemniej jednak spora część użytkowników dysponuje takimi uprawnieniami, a szczególnie kadra kierownicza, zwłaszcza na laptopach. Większość stacji pracuje nadal pod kontrolą systemu Windows XP. Będąc zalogowanymi na laptopach z uprawnieniami administratora, dajemy wszystkim uruchamianym programom niemalże nieograniczone pole do popisu. Ponieważ jednym z najczęstszych źródeł infekcji kodem złośliwym są strony webowe, sensowne wydawałoby się ograniczenie praw przeglądarkom internetowym, gdy korzystamy. Z Wisty to UAC User Account Control lub kontrola konta użytkownika. Po części zrealizuje to zadanie na wzór narzędzia sudo w Linuxie. Jeżeli jednak nie chcemy korzystać z UAC lub mamy Windowsa XP, musimy wspomóc się aplikacjami zewnętrznymi. Dobrymi przykładami takich narzędzi są na przykład 1 Defender, dropmericks http://downloads/f/2e/f/2e/49491ft4/5079c/4776/dropmericks.msi lub jego modyfikacja stripmericks http://www.sysint.no nie dla sting stripmericks.htm czy chociażby pseksys http://www.sysinternals.com. Narzędzia te możemy oskryptować tak, że je czy Firefox będą wywoływane właśnie za ich pośrednictwem, a zwykły użytkownik nie będzie miał świadomości ich działania, na przykład pseksys ld.c/programy/files/internet-explorer/explorer.exe. Skoro jesteśmy przy przeglądarkach, to warto wspomnieć, że dużym problemem są tak zwane BHO Browser Helper Objects, czyli dodatki poszerzające możliwości przeglądarki. Wiele z obecnych zagrożeń dorzuca takie BHO do przeglądarek, co z kolei pozwala na monitorowanie czy przechwytywanie jej pracy. Napisanie BHO, które będzie w stanie przechwycić przesyłane przez przeglądarkę informacje, to dla w miarę wprawnego programisty kilka godzin pracy. Jeżeli więc przeglądarka będzie pracować z uprawnieniami administratora, to BHO może zrobić w zasadzie wszystko. Z tego powodu uzupełnieniem ochrony stacji będą systemy monitorujące wykorzystanie internetu, takie jak WebSense. Dzięki nim, gdy na komputerze zainstaluje się jakiś szkodnik, który nawiąże komunikację ze złote witryną, będziemy w stanie go zauważyć. Część rozwiązań ma możliwość ochrony przeglądarki internetowej, integrując takie mechanizmy jak Sheet Advisor firmy McAfee, co pozwala wzmocnić ochronę przed skutkami phishingu. S. 128823. Dobry antywir. Jeżeli centralnie pozbawimy użytkownika praw administratora i wszelkich funkcji zarządzania przez np. GPO, to kolejnym elementem będzie przemyślenie tego, jakiego rodzaju dodatkową ochronę chcemy naszej stacji zapewnić. Pierwszym elementem, który po prostu ciśnie się na usta, jest oprogramowanie antywirusowe. Te oparte tylko i wyłącznie na sygnaturach to już przeżytek. Powinniśmy je albo omijać szerokim łukiem, albo czym prędzej uzupełnić dodatkowymi mechanizmami, na przykład kontroli behawioralnej. Możliwe są różnorodne podejścia do tego zagadnienia. Większość dostawców integruje w swoich rozwiązaniach moduły kontroli behawioralnej lub heurystycznej, które w uproszczeniu badają sposoby interakcji procesów z systemem i na tej podstawie podejmują werdykt. Na przykład niestandardowe wywołania systemowe. Często stosowane są również techniki tzw. sandboxów, wirtualnych minisrodowisk, w których uruchamiany jest podejrzany kod i sprawdzany sposób jego działania lub ochrona przed przepełnieniem bufora. Można więc powiedzieć, że jest to taki mini debugger. Z heurystyką ściśle wiąże się także problem rozpoznania fałszywie dodatnich false positives. Producenci zwykle asekurancko ustawiają czułość swoich modułów na dość niskim poziomie, stąd też w niektórych przypadkach ich przydatność bez dodatkowego tuningu bywa wątpliwa. Moduł AV czy też AS Anti-Spyware powinien oprócz standardowych wirusów wykrywać także szkodniki bardziej zaawansowane, takie jak rootkity, konie trojańskie czy keylogery. Dla części rozwiązań dużym problemem jest wykrywanie zagrożeń, które instalują się poza przestrzenią użytkownika, na poziomie jądra. Nawet najlepsze skanery AV nie są w stanie wykryć wszystkich zagrożeń, gdy ograniczają się jedynie do skanowania w czasie rzeczywistym. Dlatego też dobrą praktyką jest ustawienie cyklicznego przeczesywania całego komputera, włącznie z plikami wielokrotnie skompresowanymi. Skanowanie raz w tygodniu to rozsądny cykl. Na szczęście istnieją takie serwisy, jak avtest.org czy http://www.antimalwaretest.com, które dość regularnie testują najpopularniejsze produkty, ułatwiając nam podjęcie decyzji. Profil raz, poproszę. W związku z tym, że kod złośliwy powstaje szybciej, niż jesteśmy w stanie ochronić system różnymi metodami, coraz więcej zwolenników zyskują techniki w whitelistingu, tak zwane białej listy. Ich stosowanie nie wymaga aż takiego wysiłku jak konfiguracja GPO czy ograniczanie praw administracyjnych. Technika ta, według szefa firmy Bit9 Patryka Morleya, w ciągu najbliższych 2 lat zagości w mniejszym lub większym zakresie na każdej stacji roboczej. Chodzi tutaj o wyselekcjonowanie takiego oprogramowania, co do którego mamy pewność, że jest dobre, oraz zablokowanie całej reszty. W ten sposób możliwe jest stworzenie tzw. stacji idealnej. Koncepcji implementacji białych list jest kilka. Wspomniany już przed chwilą Bit9 jako źródło wiedzy o aplikacjach stosuje własną bazę danych. Możliwe jest również zezwolenie na wykonywanie aplikacji pochodzących od określonego producenta, np. Microsoft czy Adobe. Silnik Bit9 wykorzystywany jest np. w produktach Symantyka czy w nowej wersji Apple McAfee. Podobne mechanizmy stosuje Checkpoint, z tym jednak, że dzięki usłudze Program Advisor, która zawiera listy plików oprogramowania złośliwego, łączy także funkcjonalność blacklistingu. Nieco inne podejście do tematów whitelistingu ma na przykład Lumension. Tutaj funkcjonalność ta realizowana jest na poziomie reguł polityki, które wskazują dozwolone aplikacje można skorzystać z gotowych szablonów. Następnie są one przypisywane do grupy użytkowników pobieranych na przykład ZAD. Istnieją 2 główne metody prowadzące do celu, jakim jest stworzenie białej listy. Pierwsza to instalacja systemu oraz wszelkiego oprogramowania dozwolonego przez korporację. Następnie wykonanie zdjęcia takiego obrazu, najczęściej poprzez sporządzenie sum kontrolnych wszystkich plików wykonywalnych, także bibliotek dynamicznych, oraz tych, które mają być objęte ochroną, np. pliku hosts. Do sum kontrolnych mogą być również dołączane pełne ścieżki do plików, tak aby np. notepad.exe mógł być wykonany jedynie z katalogu C/Windows oraz C/Windows System 32. W zależności od produktu możliwe jest wskazanie zaufanych źródeł aktualizacji, z których użytkownicy mogą pobierać poprawki. Pliki pobrane w ten sposób będą wówczas automatycznie dołączane do listy aplikacji zaufanych. Niektórzy producenci, na przykład Sortrace, pozwalają na umieszczenie modułu weryfikującego uruchamiane oprogramowanie już na poziomie jądra. Druga metoda to profilowanie stacji typowych dla różnych departamentów już w trakcie ich normalnej pracy. Podejście to jest korzystne wówczas, jeżeli nie mamy sztywno wytyczonych wzorców stacji dla każdego stanowiska. Wiąże się z nim ryzyko, że zanim utwardzimy stację, coś może zdążyć ją zainfekować. gdy szukamy darmowego źródła informacji o typowych plikach występujących w systemie operacyjnym czy związanych z konkretną aplikacją, to warto zajrzeć na stronę NSTU National Institute of Standards and Technology. Utrzymuje on i systematycznie aktualizuje taką bazę w ramach projektu NSRL National Software Reference Library http://www.nsrl.nist.gov. Ostatni update pochodzi z lipca tego roku. S.128825 bez zapory nie da rady. Poza kontrolą aplikacji i ochroną antywirusową nieodłącznym elementem bezpiecznej stacji roboczej jest zapora ogniowa. Podejścia do tego elementu znowu różnią się między sobą. Niezbędnym minimum jest firewall z kontrolą stanów. Powinien dawać możliwość centralnego budowania zasad polityki bezpieczeństwa za pomocą reguł utworzonych według wielu kryteriów. Dobry firewall umożliwia administratorowi wskazanie nie tylko źródła i celu połączenia, portów i protokołów, lecz także aplikacji, która takie połączenie może zrealizować. Powinien również umożliwiać przypisanie karty sieciowej do reguły. Dobre produkty działają tak jak zapory brzegowe, przetwarzając reguły w kolejności ich występowania na liście. Ułatwia to diagnostykę i optymalizację. Nie może też zabraknąć możliwości logowania i powiadamiania. Niektóre rozwiązania umożliwiają logowanie jedynie faktu naruszenia reguły. Inne dodatkowo potrafią zapisać cały pakiet jak w etheralu. W niektórych przypadkach przydatna jest możliwość ograniczenia czasowego działania niektórych reguł, na przykład w wypadku komputerów stacjonarnych włączonych 24/7, blokowanie całego ruchu przychodzącego poza godzinami pracy nie zaszkodzi również, jeżeli będziemy mogli ustawić dodatkowe bariery dla atakującego, utrudniające identyfikację systemu operacyjnego czy przeglądarki. W pewien sposób z firewallem wiąże się inny problem, który odnosi się do komputerów mobilnych. Polityka firmy może różnicować poziom ochrony, jaki otrzymuje stacja w zależności od lokalizacji, w której się znalazła. Jej wykrywanie powinno być realizowane bez udziału użytkownika. Kryteria wykrywania zmiany lokalizacji mogą być różne, na przykład adresacja pod sieci, dostępność określonej maszyny w sieci i tym podobne. Polityka taka może być wymuszana jedynie na poziomie sieciowym, ale też może odnosić się do wszelkich innych parametrów, w tym kontroli urządzeń czy aplikacji. Zastanawiając się nad koncepcją bezpiecznej stacji, można w tym pierwszym przypadku wykorzystać to, co mamy, dysponując na przykład firewallem checkpointa realizującym funkcję terminatora VPN, możemy wymusić odpowiednie reguły polityki dla klientów zdalnych. Część rozwiązań ma specjalnie wydzielony moduł kontrolujący komunikatory internetowe. Niestety praktyka pokazuje, że producentom nieszczególnie zależy na rynku polskim. Są MSN, Yahoo, AIM, ale gadu gadu szukać ze świecą. Projektując bezpieczną stację, trzeba zastanowić się również nad implementacją mechanizmów NAC. Tutaj też koncepcji jest co najmniej kilka. Są rozwiązania potrafiące realizować pełny NAC, co wymaga dodatkowej infrastruktury sieciowej i przełączników zgodnych. Z802.1x odpowiednich punktów kontroli reguł polityki, a więc znowu jak w przypadku kontroli stron www, wykraczamy poza obszar samej stacji. Są też rozwiązania ku właśnie NAC, które polegają tylko i wyłącznie na oprogramowaniu stacji. Mogą więc sprawdzać aktualność skanera AV, obecność poprawek systemowych czy konkretnych aplikacji. Na tej podstawie generują raport o zgodności stacji. W zależności od producenta ten ku właśnie NAC może przyjmować różne nazwy, na przykład Cooperative Enforcement czy Self-Enforcement. Intrusion Prevention System. Skoro jesteśmy przy klasycznych mechanizmach ochrony, to warto wspomnieć również o funkcjonalności IPS. Prosty firewall nie wystarczy. Konieczne są dodatkowe mechanizmy kontroli pakietów, zgodności protokołów. RFC, anomalii w ruchu sieciowym. Niektóre z tych funkcji, w zależności od producenta, są włączane do firewalla, niektóre do IPS. A często mówi się o technologii NBA, The Network Behavior Anomaly Detection. Jest ona obecnie najczęściej wykorzystywana w rozwiązaniach spod znaku SIEM Security and Information Events Management. Ale że nazwa chwytliwa, to często stosuje się ją w odniesieniu do wykrywania wszelkich anomalii. W ruchu. Patrząc na rynek, część IPS-owa jest chyba najbardziej zróżnicowana. Niektóre z nich potrafią kontrolować jedynie ruch sieciowy, niektóre tylko działania aplikacji, inne wreszcie łączą te dwie umiejętności. Część operuje tylko na sygnaturach, część ma również funkcję badania zachowań, niektóre potrafią śledzić wywołania systemowe, na przykład ISS, kontrolować procesy potomne między innymi, zablokować je możliwość wywoływania procesów powłoki systemowej, wdrożone na przykład produktach CA, czy badać działanie wgrywanych bibliotek. Niektóre także dają administratorowi możliwość tworzenia własnych wzorców niepożądanych zachowań i budowania sygnatur. S.128827 kontrola urządzeń, szyfrowanie i uwierzytelnianie. Stacja robocza to jednak nie tylko oprogramowanie, to także urządzenia do niej podłączane. Polityka bezpieczeństwa powinna regulować możliwość korzystania z urządzeń zewnętrznych, na przykład nagrywarek, kluczyków USB, portów FireWire czy Bluetooth. Zapis polityki powinien być wsparty obecnością odpowiedniego modułu wymuszania zgodności na stacji. Producenci najczęściej skupiają się na ochronie związanej z interfejsem USB, zapominając często o innych złączach. Możemy kontrolować zarówno używanie konkretnego urządzenia, np. danego modelu pendrive, a lub w ogóle wyłączyć określony port. Możemy również dopuścić lub ograniczyć pewne operacje, np. zabronić nagrywania płyt, zapisu na nośnikach zewnętrznych dokumentu Word czy Excel. Jeżeli blokujemy zapisywanie określonego rodzaju plików, wskazane jest, aby ich identyfikacja nie opierała się na rozszerzeniach, ale na nagłówkach. Ponadto możemy zezwolić na korzystanie z nośników zewnętrznych, ale tylko wtedy, jeżeli będą zaszyfrowane określonym kluczem. Dzięki temu odczytanie tak zaszyfrowanego nośnika nie będzie możliwe poza infrastrukturą firmową. Niektóre rozwiązania szyfrowania pamięci zewnętrznych pozwalają na umieszczenie na nośniku odpowiedniej im aplikacji, która zabezpiecza hasłem dostęp do treści nośnika. To podejście daje większą elastyczność. Użytkownik może odczytać nośnik wszędzie po uwierzytelnieniu się, coś jak funkcja Traveler Mode w oprogramowaniu TrueEncrypt. Kontrola urządzeń jest często wiązana z rozwiązaniami DLP Data Leak Prevention, które mają uchronić przed wyciekiem danych. Firmy. Przy szyfrowaniu należy wspomnieć, że koniecznym, zwłaszcza w przypadku laptopów, elementem bezpiecznej stacji roboczej jest oprogramowanie szyfrujące dyski z serii FDE Full Disk Encryption. Pozwala ono na zaszyfrowanie całego dysku twardego, bit po bicie, przy wykorzystaniu różnych algorytmów szyfrujących z AES na czele. Najnowsza wersja TrueEncrypt ma taką funkcjonalność. Mamy też do dyspozycji darmowy, także do użytku korporacyjnego, produkt niemieckiej firmy Cinfosys, FreeCompuSec. Wyzwań związanych z tą grupą rozwiązań jest kilka. Po pierwsze, sposób przechowywania kluczy umożliwiający deszyfrację dysków. Problem ten został ostatnio uwidoczniony w postaci ataku Cold Boot. Możliwość wyciągnięcia z pamięci RAM kluczy przez szybkie schłodzenie kości pamięci i skopiowanie ich zawartości. TrueEncrypt okazał się podatny na ten rodzaj ataku. Część produktów potrafi integrować się z wbudowanymi w coraz większą liczbę laptopów procesorami kryptograficznymi TPM Trusted Platform Module, które mogą bezpiecznie przechować klucze. Drugim problemem jest obciążenie systemu. Niektóre produkty spowalniają system nawet o 10%. Po trzecie, uwierzytelnianie. Jeżeli w korporacji użytkownicy mobilni muszą uwierzytelnić się tokenem kryptograficznym, koniecznie trzeba się upewnić, że rozwiązanie szyfrujące wspiera takie mechanizmy w środowisku preboot. Preboot jest minisystemem operacyjnym, uruchamianym przy starcie komputera, umożliwiającym po zalogowaniu dostęp do zaszyfrowanego dysku, taki bootloader. Część rozwiązań FDE ma funkcję SSO Single Sign-On, dzięki której po zalogowaniu w preboocie nie musimy ponownie logować się do systemu operacyjnego. Tutaj zahaczyliśmy o kolejny element bezpiecznej stacji roboczej – uwierzytelnianie. Definiując dokument opisujący bezpieczną stację, należy w nim uwzględnić egzekwowanie polityki haseł, stosowanie odpowiedniego mechanizmu uwierzytelniania, np. tokenów czy kart inteligentnych. S.128828 i to wszystko na jednym komputerze? Jak widać, elementów jest sporo, a ciągle pojawiają się nowe. Jednym z poważniejszych wyzwań od strony technologicznej jest więc takie wyważenie potrzeb, żeby nie zabić stacji roboczej. Oprócz ochrony samej siebie powinna mieć wystarczająco dużo wolnych zasobów do wykonywania normalnych zadań. Jak to zwykle bywa, musimy pójść na kompromis. Nie ma na rynku jednego rozwiązania, które byłoby w stanie zapewnić pełną ochronę w każdym ze wskazanych obszarów. Dlatego też musimy wybierać albo kilka produktów, z których każdy w swojej klasie jest mistrzem, albo kombajn, który nie spełni wszystkich wymagań. Pierwsze podejście z punktu widzenia bezpieczeństwa jest niezłe, ale wiele produktów to wiele systemów zarządzania, konieczność kontaktu z wieloma dostawcami w przypadku problemów, w tym zrzucanie odpowiedzialności za niedziałanie jednego z modułów na innego producenta, najprawdopodobniej większe obciążenie systemu. Pakiety zintegrowane z reguły lepiej optymalizują działanie wchodzących w ich skład elementów. Brak centralnego zarządzania zdarzeniami, chyba że kupimy drogi system SIEM. Drugie podejście w korporacjach sprawdzi się lepiej. Otrzymamy spójne zarządzanie, choć życie pokazuje, że nie zawsze. Lepsze wykorzystanie zasobów, centralny monitoring zdarzeń bezpieczeństwa. Wszyscy czołowi producenci rozwiązań bezpieczeństwa gonią na złamanie karku, żeby jak najszybciej dostarczyć jednego agenta i jeden system zarządzania realizujący wszystkie kluczowe funkcje. Z obserwacji wynika jednak, że nikomu w 100% to się do tej pory nie udało. Checkpoint ma jednego agenta, ale nie wszystkie jego komponenty są zarządzane z jednej konsoli. Symantec co prawda ma rozwiązanie szyfrujące, ale nie jest ono jeszcze zintegrowane z flagowym produktem SAP ani z jego systemem zarządzania. McAfee również nie ma jednolitego rozwiązania, a Sophos dopiero planuje pełną integrację z komponentami szyfrującymi dzięki porozumieniu. Z. Ultimaco. Często więc stosuje się podejście mieszane, na przykład w zakresie funkcji takich jak firewall, antywirus, kontrola aplikacji czy urządzeń oraz IPS wykorzystuje się jeden pakiet, a dla uzyskania szyfrowania dysków inny. Jak zatem widać, problemów jest wiele i nie ma prostej recepty na ich rozwiązanie. Jedno jest pewne, w przyszłym roku na pewno pojawią się rozwiązania all-in-one, które ułatwią życie zarówno administratorom, jak i specjalistom od bezpieczeństwa. Może warto więc jeszcze chwilę poczekać i skupić się na przygotowaniu solidnych podstaw koncepcji bezpiecznej stacji roboczej?